K2 przez Polaków była już atakowana dwukrotnie. Najpierw w 1988 przez Krzysztofa Wielickiego i Leszka Cichego i oni wówczas osiągnęli wysokość 7300. Potem w 2003 350 metrów dalej weszli Marcin Kaczkan, Piotr Morawski i twój przyszły partner, czyli Denis Urubko. Wy zdecydowaliście, że podejmiecie tę próbę od strony chińskiej, a dokładnie ścianą północno-wschodnią. Jakie są zalety tej drogi i jakie są też jej, twoim zdaniem, jakie mogą być te najtrudniejsze odcinki?
Polacy dwa razy atakowali K2 zimą, bo latem tych wypraw było dużo więcej. Zdecydowaliśmy się na drogę północno-wschodnią ścianą, a później granią. To jest pomysł Denisa. Denis, tak jak sama powiedziałaś, był na wyprawie kierowanej przez Krzyśka Wielickiego Netia K2, gdzie oni atakowali filarem północnym. Doszli bardzo wysoko, tak? Razem z Marcinem Kaczkanem doszli najwyżej w historii zimowych prób na K2. Natomiast ta droga, którą oni wtedy się wspinali, ona jest bardzo trudna technicznie. W znacznej swojej części ma charakter skalny. Denis, będąc na tej wyprawie, miał okazję zaobserwować teren na lewo od tej drogi, którą wtedy się wspinali i stwierdził, że na zimę ten teren daje spore szanse przejścia i jego zaletą jest to, że ono ma charakter śnieżno-lodowy. Dla nas zimą, dzięki olbrzymiemu postępowi we wspinaczce lodowej, w sprzęcie do wspinania lodowego, w dzisiejszych czasach ten teren śnieżno-lodowy jest takim naturalnym ciągiem komunikacyjnym. Nam jest się łatwiej wspinać w lodzie niż w skale, szczególnie zimą, kiedy wspinaczka w skale wymaga większej precyzji, operacji manualnych związanych z asekuracją. Natomiast w lodzie wspinamy się za pomocą czekanów, które możemy złapać nawet mając na sobie 4 pary rękawiczek. Asekurujemy się za pomocą śrub lodowych, które też łatwiej nam jest zimą wkręcić. I jakby ten charakter śnieżno-lodowy tej drogi jest podstawowym czynnikiem, który zdecydował o wyborze właśnie takiej, a nie innej drogi wejścia. Drugim równie istotnym elementem jest to, że ta droga jest idealnie osłonięta od wiatru. To znaczy na K2 najczęściej wieją wiatry z zachodu. Czasami wieją ze wschodu, rzadziej z południa, natomiast my wspinając się od północnego wschodu jesteśmy idealnie osłonięci od tych wiatrów zachodnich. Można powiedzieć, że góra staje się naszym przyjacielem. Do wysokości grani, czyli ponad już 7600 metrów, będziemy od tego wiatru osłonięci, co umożliwi nam działanie w niższych partiach góry nawet przy kiepskich warunkach pogodowych. Ostatnim takim elementem, również związanym z tym, że ta droga ma charakter śnieżno-lodowy, jest to, że będziemy mogli budować jamy śnieżne, które zimą są bezpieczniejszym, pewniejszym i bardziej komfortowym schronieniem niż namioty.
Jakie mogą być najtrudniejsze odcinki tej drogi?
Dużą niewiadomą jest stan bariery seraków. Będziemy musieli pokonać na tej drodze dwie bariery seraków, czyli takiego spiętrzonego, pionowego, czasami przewieszonego lodu. Te bariery seraków, one zmieniają swój charakter z sezonu na sezon. Także to, co my możemy teraz wypatrzeć ze zdjęć, może na miejscu wyglądać zupełnie inaczej, więc to jest taka pewna niewiadoma. I drugą taką niewiadomą jest ostatni odcinek samego ataku szczytowego. Droga, którą będziemy się poruszać, była również eksplorowana przez Polaków latem. Pierwsza wyprawa polska na K2 pod kierunkiem Janusza Kurczaba. Wtedy ona nie weszła na szczyt. Zatrzymała chłopaków w ataku szczytowym bariera skalna na wysokości 8300 metrów. I dla nas również ten sam ostatni odcinek jest swego rodzaju niewiadomą. Rozpatrujemy dwie podstawowe możliwości. Albo wspinaczka bezpośrednio na wprost przez tą barierę, ewentualnie trawers do letniej drogi normalnej, tak zwanego bottleneck, czyli żlebu, który nazywamy szyjką od butelki, do końcowego odcinka drogi przez żebro Abruzzich, który to odcinek znam ze swojego letniego wejścia na K2 sprzed 2 lat.
Czy w związku z tym, że 2 lata temu już byłeś latem na K2, czy to w jakikolwiek sposób może pomóc, biorąc pod uwagę to, że zimowa, a letnia wyprawa to, podejrzewam, dwie zupełnie różne bajki?
To jest zupełnie inna wyprawa i tak naprawdę zupełnie inna góra. Raz, że idziemy zimą, a nie latem. Dwa, że idziemy zupełnie inną drogą. Natomiast pewne znaczenie ma taki aspekt psychologiczny. Rozmawiamy o drugiej co do wysokości górze na świecie, gdzie jednym z podstawowych trudności jest brak tlenu. Ja już dzięki temu letniemu wejściu wiem, że na tych wysokościach jestem w stanie skutecznie działać. Drugim takim istotnym aspektem jest to, że ja podczas swojego letniego wejścia wszedłem z obozu trzeciego, z pominięciem obozu czwartego, czyli z wysokości 7400 metrów na szczyt. Od razu tego samego dnia udało mi się zejść do obozu pierwszego, czyli udało się wejść na ten szczyt bardzo szybko. Wydaje się, że podczas tego zimowego wejścia również ta szybkość może być elementem kluczowym.
Mówiłeś o braku tlenu, który oczywiście towarzyszy wszystkim himalajstom, ale chyba oni różnie sobie z tym radzą. Do tego się ma pewne predyspozycje albo nie. I mówi się na przykład, że Jerzy Kukuczka, chociaż długo się aklimatyzował, to długo też potrafił w tej strefie śmierci przebywać. Jak ty reagujesz na duże wysokości, jak sobie z tym radzisz?
Wydaje się, że mam chyba predyspozycje genetyczne do działania na dużych wysokościach, bo aklimatyzuję się szybko i skutecznie. Widzę to wyraźnie, że o ile na poziomie morza, czy na tych niższych wysokościach spotykam się ze wspinaczami, którzy są dużo szybsi ode mnie, to w miarę wchodzenia na coraz większe wysokości każdy z nas bardzo dużo traci z tej swojej wydolności i wydaje się, że ja na tle kolegów tracę mniej, czyli jakby ten wpływ wysokości na mój organizm jest mniejszy niż przeciętne.
Pomysł tej zimowej wyprawy na K2 narodził się podczas twojej i Denisa Urubko, wyprawy na Kaczyndżongę. Podobno był to pomysł rzucony dosyć, można powiedzieć, w taki luźny, swobodny sposób. Kiedy ta wyprawa nabrała realnych kształtów?
Zarówno ja, jak i Denis, my o tym K2 myślimy od wielu lat. Denis próbował wejść już 11 lat temu na K2 zimą. Dla mnie to może nie jest aż tak długa historia, ale już w 2012 wszedłem na swój pierwszy 8-tysięcznik zimą i od tamtego czasu zastanawiam się, jak można by to K2 ugryźć. Tak sobie myślę, że to jest pewna naturalna kolej rzeczy, naturalny kolejny cel i dla mnie, i dla Denisa. I tak jak mówisz, pomysł tej wyprawy narodził się jeszcze w bazie pod Kaczyndżongą. Doświadczenie z Kaczyndżongi było rewelacyjne. Nam się bardzo dobrze razem współpracowało w tym pięcioosobowym zespole. Przypomnę, że oprócz Denisa i mnie w tej wyprawie wziął udział Alex Chikon, Bask i dwójka Rosjan, Dmitry Siniew i Artyom Brown. No i mieliśmy takie poczucie, że po pierwsze byliśmy skuteczni, po drugie świetnie się bawiliśmy, po trzecie zaprzyjaźniliśmy się podczas tej wyprawy i stwierdziliśmy, że skoro to było na tyle pozytywne doświadczenie, to trzeba je powtórzyć w tym samym składzie. Denis zaproponował wtedy, że no to co chłopaki, zimą jedziemy na K2. Potraktowaliśmy to trochę z przymrużeniem oka. Już po wyprawie, po powrocie do kraju, pierwszy, drugi, trzeci e-mail, zaczęło to wszystko nabierać coraz bardziej realnych kształtów, aż w końcu, myślę, że około 2 miesięcy temu padła już ostateczna decyzja, że jedziemy. Chcieliśmy jechać w tym samym składzie, chcieliśmy jechać w 5 osób. Proza życia zadecydowała o tym, że Dima i Artyom nie mogą wziąć udziału w tej wyprawie. Alex, Denis i ja jesteśmy profesjonalnymi, zawodowymi wspinaczami. Dla nas trudne było zebranie funduszy na tą wyprawę. Natomiast Artyom i Dima są amatorami w tym sensie, że mają swoje życie zawodowe i ciężko było im wziąć kolejny w tym samym roku urlop. No i jeszcze sfinansować swój udział w wyprawie. No i takie czysto prozaiczne powody sprawiły, że oni nie mogą wziąć udziału w tej wyprawie.
Jakie twoim zdaniem są najważniejsze cechy Denisa Urubki jako partnera wspinaczkowego?
Ja bardzo cenię u partnerów profesjonalizm. Denis jest profesjonalistą w każdym calu. Oprócz tego jest bardzo silny w górach. Jest też niezwykle wręcz doświadczonym wspinaczem. To samo mogę powiedzieć o Aleksie. Aleks jest też bardzo doświadczonym himalaistą. Ma na koncie 10 wejść na 8-tysięczniki bez tlenu. Kilka naprawdę imponujących przejść wielkościanowych w różnych górach na świecie. Ten nasz zespół sprawdził się też w boju. No, działaliśmy już wcześniej razem. Nie jest przypadkiem to, że w tym składzie na to K2 chcemy jechać. Też chyba istotne jest to, że po prostu się lubimy nawzajem, że nie tylko w górach, ale i na poziomie morza się świetnie razem dogadujemy. Miałem przyjemność robienia na przykład wspólnych prelekcji z Denisem. Bardzo fajnie nam ta współpraca też się układa. Zaprzyjaźniliśmy się. Ja jestem pewien, że tak jak nie jest to pierwsza nasza wspólna wyprawa, tak również nie jest to nasza ostatnia wspólna wyprawa. Wiem, że na pewno w trudnych sytuacjach mogę na chłopaków liczyć. Tak jak mówię, na Kaczyndżongę też mogłem się o tym przekonać. Także to jest, myślę, że dobry i mocny team.
Podczas łódzkiego festiwalu Explorers uczestnicy mieli okazję zobaczyć na przykład film o K2 w 60. rocznicę zdobycia tej góry przez włoską ekspedycję. Pomyślałam sobie, że warunki od tamtego czasu zmieniły się diametralnie. Myślę tutaj o sprzęcie. Pamiętam te opowieści chociażby z prelekcji Krzysztofa Wielickiego, który opowiadał na przykład o okularach spawalniczych, w których wówczas wiele lat temu chodzili wspinacze. Myślę tutaj o też sprzęcie łącznościowym i wielu, wielu innych aspektach. Myślę, że można powiedzieć, że ty sam z tych nowoczesnych aspektów skorzystałeś. Chodzi mi tutaj o serwis Polak Potrafi. Ponad 55 tysięcy złotych zebranych właśnie na tę wyprawę. Czy to jest dla ciebie dodatkowa motywacja? Czy to uskrzydla? Czy jest to też taki pewien element wyzwania i tego, że są jakieś duże oczekiwania internautów, którzy chcieli w pewien sposób zaistnieć w tej wyprawie?
Crowdfunding i to finansowanie zarówno tej, jak i poprzedniej wyprawy, bo Kaczyndżonga też w ten sposób została sfinansowana, to jest absolutnie fantastyczna sprawa. Mi jest cały czas trudno wręcz uwierzyć w to, co się wydarzyło. Ja jestem zwyczajnie wzruszony, wdzięczny i szczęśliwy. Oprócz tego czysto realnego, finansowego wymiaru, to wsparcie ma dla mnie olbrzymie, nie do przecenienia znaczenie symboliczne. Jest dla mnie znaką wsparcia społecznego dla tego, co robię. Jest dla mnie też swego rodzaju odkryciem. Do tej pory myślałem, że jakoś egoistycznie realizuję swoją dziwną pasję, którą mało kto tak naprawdę rozumie, no bo po co tam chodzić w te wysokie góry i narażać swoje życie. A tu nagle się okazuje, że to nie jest tak, że robię to tylko dla siebie. Jest cały szereg osób, którzy pasjonują się tymi moimi górskimi wejściami, dla których to, co robię w górach, jest ważne, którzy mi kibicują, trzymają za mnie kciuki, wspierają mnie nie tylko poprzez przysłowiowego lajka, ale przelewają swoje ciężko zarobione pieniądze na to, żebym ja w te góry mógł wchodzić. My, himalaiści, nie działamy na stadionach, nie mamy za sobą wsparcia tłumów. Góry są niemymi świadkami tych naszych zmagań i ewentualnie koledzy z zespołu. Natomiast dla mnie, ci moi sympatycy, którzy wspierają mnie za pośrednictwem portalu Polak Potrafi, też na moim profilu facebookowym, to są ci właśnie moi kibice i to jest to realne wsparcie, które ja czuję w górach. Tak jak na Kanczędzondze czułem, że to nie jest tylko moja prywatna sprawa, ale to jest nasza wspólna sprawa, moja i kilkuset osób, które mnie wspierają. To tak samo czuję w przypadku wyprawy na K2, że to nie jest tylko moja prywatna sprawa, ale że reprezentuję Polskę, reprezentuję tych wszystkich ludzi, dla których to jest ważne, którzy wiem, że będą mnie wspierać. Pytasz, czy to jest źródło jakiejś dodatkowej presji? Myślę, że nie. Ja wiem, że ci ludzie, którzy mnie wspierają, są bardzo świadomi tego, z czym wiąże się Himalajzm zimowy. Zdają sobie sprawę z powagi tego przedsięwzięcia i wiem, że dla nich też najważniejsze jest to, żebym cało i zdrowo i bezpiecznie wrócił na dół. Jeżeli przy okazji udałoby się zdobyć szczyt, to wiadomo, że byłoby fantastycznie. Wiemy, że te szanse wejścia na szczyt wcale nie są jakoś szczególnie duże. Natomiast my wierzymy, że jest to możliwe i na pewno chcemy spróbować.
Z jednej strony mówisz, że nie działacie jako himalaiści na stadionach. Z drugiej strony jednak poprzez właśnie te nowoczesne technologie coraz bardziej można was niejako podglądać, mówiąc w cudzysłowie. Myśląc cały czas o tym właśnie, jak się himalaizm, także polski zimowy, zmienia, przypominam sobie filmik, który pokazywałeś właśnie w Łodzi podczas festiwalu, kiedy to pod samym niemalże szczytem były niesamowite korki i zastanawiałeś się, co masz zrobić. Czy są w związku z tym też minusy tego współczesnego wspinania? Wiem, że znasz doskonale historię polskiego himalaizmu, stąd też pozwolę sobie takie pytania zadać.
To se ne vrati. Pewne czasy w himalaizmie już minęły. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Czuję się na swój sposób zobowiązany, żeby tym ludziom, którzy mnie wspierają, dać coś od siebie, dać coś w zamian, a żeby zabrać ich ze sobą w te góry, oczywiście w cudzysłowie. Między innymi dlatego powstaje w chwili obecnej platforma internetowa. Na dniach będzie można wejść na stronę abeteam.pl. Miejsce to w założeniu ma być taką przestrzenią wirtualnej, w której będzie można mnie spotkać, gdzie będzie dostęp do filmików, do zdjęć z moich wypraw. Ja myślę, że to jest mój obowiązek na swój sposób, żeby mówić o tych moich wejściach, a żeby dawać relacje. Chciałbym, ażeby po wyprawie na K2 powstał album ze zdjęciami i zapis dzień po dniu tej wyprawy, taki dziennik wyprawy bogato ilustrowany. Współczesne media to są tak naprawdę narzędzia i one nie są ani dobre, ani złe. Pytanie, jaki my z nich zrobimy użytek? Dla mnie daje to nowe możliwości. Nie każdy może wchodzić w wysokie góry. Uważam, że fajne jest to, że dzięki tej współczesnej technologii każdy może przynajmniej w pewnym stopniu zobaczyć, jak to jest, jak to tam wygląda. My idąc zimą na 8000 idziemy na inną planetę. Tam jest 1/3 tlenu, mamy swoje kombinezony puchowe, jak kombinezony astronautów. Teren jest bardzo niebezpieczny i dzięki temu, że mam kamerkę, to ci ludzie, którzy mnie wspierają właśnie, którzy trzymają za mnie kciuki, którzy współfinansują te moje przedsięwzięcia, mogą dzięki temu zobaczyć, jak to wszystko wygląda.
Myśląc jeszcze o tych chyba jednak coraz większych liczbach ludzi, którzy w różny sposób decydują się czy na wspinaczkę, czy chociażby na sam trekking w najwyższe rejony gór. Czy taka świadomość, że możecie stanąć na szczycie w warunkach, w których jeszcze nikt nie postawił tam stopy, to jest świadomość, która bardziej przeraża, czy bardziej uskrzydla?
No ja myślę, że to nas motywuje. Ta wyprawa to nie będzie przyjemna sprawa. Tam będzie zimno, tam będzie wiało, będzie to trwało bardzo długo. Wiemy, że to będzie olbrzymi wysiłek, a jednak znajdujemy w sobie motywację, żeby tam pojechać. I myślę, że jednym z elementów tej motywacji jest ta świadomość tworzenia historii. Ja tam nie przepadam za takimi szumnymi słowami i wolę się skupić na wspinaniu. Natomiast ta świadomość bycia pierwszym to jest cudowna świadomość i ja wtedy staję się takim 10-12-letnim chłopcem, który siedział zaczytany w książkach o Amundsenie, Scottie czy Hillarym. I idąc na K2 zimą, ja trochę czuję się takim odkrywcą, że powiem kolokwialnie, no kręci mnie to.
Czy zdobywając Gasher Brum myślałeś o tym, że oto teraz zapisuję karty historii, oto teraz być może moje nazwisko pojawi się w encyklopediach? Czy tam jest po prostu, mówiąc najkrócej, robota do wykonania, trzeba się skupić zrobić na każdym kroku? Czy jednak pewien taki patos też Wam towarzyszy?
W trakcie samej wspinaczki za bardzo nie ma miejsca na tą radość i to szczęście i takie myśli. Trzeba się w pełni skoncentrować na każdym kolejnym kroku, na oddechu, na kontrolowaniu temperatury ciała. Na szczycie spędzamy parę minut, w sekundach się mierzy ten czas spędzony na szczycie. Tam również to jest taki tylko gdzieś błysk w tle tej radości, satysfakcji. Tą radość, czy możemy świętować sukces dopiero po zejściu do bazy, po powrocie do kraju. Wtedy jest czas na to, żeby tak naprawdę się cieszyć, żeby to przeżyć jeszcze raz od tej strony emocjonalnej. W trakcie samej wspinaczki przede wszystkim trzeba się skupić na robocie.
Jakie tam będą warunki? Jaka będzie temperatura? Jak szybko będzie wiał wiatr? I jakie są przewidywania, jeśli już możemy o tym powiedzieć, ile na przykład może być tak zwanych okien pogodowych, czyli dni, w których będziecie być może mieli szansę, żeby wejść na szczyt?
Nie są to fajne warunki. A średnia temperatura na szczycie 8000 zimą w Karakorum to jest między minus 40 a minus 50 stopni Celsjusza. Dla K2 to może być o 5 stopni jeszcze zimniej, bo to K2 jest po prostu bardzo wysokie. Wiatry mogą dochodzić nawet do 250 km na godzinę. Oczywiście my w takich warunkach nie jesteśmy w stanie się wspinać. Jeżeli chodzi już o sam atak szczytowy, to z mojego doświadczenia zimowego wynika, że maksymalna prędkość wiatru, przy której my jesteśmy w stanie podjąć próbę ataku szczytowego, to jest prędkość wiatru nie przekraczająca 35-40 km na godzinę. Jeżeli chodzi o temperaturę, to jest to tak naprawdę drugorzędna sprawa. Wiadomo, że po prostu będzie bardzo zimno. Natomiast to wiatr jest tym czynnikiem odpowiedzialnym za odczuwanie tej temperatury bardziej dotkliwie. Natomiast oczywiście w niższych partiach góry działamy również w gorszych warunkach. Do 7000 wydaje się, że do 70 km na godzinę można jeszcze działać. Takie dni, kiedy można w ogóle wejść na szczyt K2 zimą, takich dni w ciągu całego sezonu zimowego pojawia się kilka. To oczywiście zależy od sezonu. Są sezony, że jest to 5, 6, 7 dni. Są takie, że nie ma ani jednego takiego dnia. I to jest coś, co sprawia, że to wspinanie zimowe jest tak bardzo niewdzięczną sprawą, bo oczywiście my musimy włożyć bardzo dużo wysiłku w przygotowanie góry, w zaaklimatyzowanie się i tak naprawdę nie wiemy, czy w ogóle dostaniemy szansę zdobywania szczytu. Do tego, żeby osiągnąć sukces, będziemy też potrzebowali sporo szczęścia, żeby znaleźć się w dobrym miejscu, w dobrym czasie, żeby trafić to dwudniowe, minimum dwudniowe okno pogodowe, które w ogóle sprawi, że próba ataku będzie możliwa.
Długa droga czeka Was już nie tylko spod szczytu góry na szczyt, ale także wcześniej. Jak to będzie wyglądało? Lądujecie w Chinach i co dalej?
Lądujemy w Kaszgarze, prowincji Xinjiang. Stamtąd rozpoczyna się dwudniowy przejazd z jeepami na południe. Po tych dwóch dniach formujemy karawanę. Karawana z wielbłądów i stragarzy trwa około 5-6 dni, zależnie od warunków. Tam zakładamy tak zwaną niską bazę na wysokości 3800 metrów. Stamtąd musimy przetransportować już samodzielnie sprzęt do tak zwanej bazy włoskiej na wysokości 4600 metrów nad poziomem morza i dopiero stamtąd rozpocznie się właściwa akcja górska. Będziemy działać w takim stylu tradycyjnym, chociaż częściowo lekkim siłą rzeczy, jesteśmy małym zespołem, nie jesteśmy w stanie rozwiesić wielu kilometrów lin poręczowych. Bierzemy ze sobą około 1200 metrów lin, także to nie jest dużo, zważywszy na ogrom ściany. Wiadomo, że jeżeli by przeniesiono osobę niezaklimatyzowaną z powierzchni morza na wysokość 8000 metrów, to miałaby przed sobą kilka minut życia. Natomiast człowiek ma niezwykłe zdolności adaptacyjne i my też potrzebujemy czasu, żeby przystosowywać te nasze organizmy do tej atmosfery ubogiej w tlen. To jest proces zwany aklimatyzacją. Dlatego z bazy najczęściej podczas takiej wyprawy jest 4, 5, 6 wyjść w górę. Każde kolejne wyjście trochę wyżej. Podczas tych kolejnych wyjść zakładamy kolejne obozy. Każde wyjście powinno być około 1000 metrów wyżej niż wyjście poprzednie. W międzyczasie zaopatrujemy te poszczególne obozy. Planujemy założyć 5 obozów w drodze do szczytu K2. W najtrudniejszych odcinkach wieszamy stałe liny, które umożliwią transport sprzętu i szybsze wycofanie się. Także około 5-6 wyjść. Praktyka moja dotychczasowa wskazuje, że to jest około 2 miesięcy samej pracy na górze. Na Gaszebrumie pierwszym spędziłem w bazie 55 dni. Na Broad Peaku było to 49 dni w bazie, plus około tydzień na dojście i tydzień na powrót. Blisko 3 miesiące.
Z czego być może 1, 2, 3 dni na to, żeby zaatakować ten szczyt. Tego nie wiadomo. Ale myślę też, że w takim małym zespole macie chyba większe szanse na to, żeby każdy z Was mógł ten szczyt zaatakować i każdy z Was mógłby się tam znaleźć.
Tak, to prawda. Jesteśmy bardzo małym zespołem. Ja tak przewrotnie myślę, że w tym tkwi swego rodzaju siła. W takich dużych wyprawach często pojawiają się takie elementy kombinowania. Może koledzy pójdą i przetorują, a może ja się powinienem ustawić tutaj. Oczywiście każdy jadąc na taką wyprawę chce dostać szansę wejścia na szczyt. Jak jedziemy w trzyosobowym zespole, to nie ma żadnego kombinowania. Każdy musi dać siebie 100%. Każdy musi dać siebie wszystko. Każdy ma szansę stanąć na szczycie. Naszym marzeniem jest to, aby udało się to całemu trójkowemu zespołowi. To byłoby pełnia szczęścia i spełnienie naszych marzeń.
Ja Wam oczywiście tego z całego serca życzę, ale chciałabym też zapytać o plany na przyszłość. Jeśli się uda, za co oczywiście trzymam kciuki, to kolejnym krokiem będzie Nanga Parbat, kolejny niezdobyty jeszcze zimą szczyt?
Nie wiem, czy Nanga Parbat. Na razie jeszcze o kolejnej zimie nie myślę. Cały czas tym moim wielkim marzeniem jest poprowadzenie nowej, samodzielnej drogi na ośmiotysięczniku, najlepiej w stylu alpejskim. Chciałbym, żeby to był mój kolejny cel górski. Natomiast oczywiście teraz skupiam całą swoją energię na K2 i ciężko mi myśleć, co będzie po.
A czy to jest już Twój kolejny krok do zdobycia korony Himalajów, czyli wszystkich 14 ośmiotysięczników? Czy jeszcze jest za wcześnie, aby o tym myśleć?
W ogóle o tym nie myślę. Zdobycie korony Himalajów było wielkim wyzwaniem, ale kilkadziesiąt lat temu. W chwili obecnej koronę Himalajów zdobyło 31 ludzi, jak się dzisiaj dowiedziałem. I dla sportowca wyczynowego 31 miejsce no nie jest satysfakcjonujące. I dla mnie również nie jest. Trochę śmieję, ale to nie jest moja filozofia chodzenia po górach. Nie odpowiada mi takie podejście kolekcjonerskie do gór. Ja tych gór nie kolekcjonuję. Każda moja wyprawa jest szczególna, inna. Każdy mój kolejny cel musi mnie czymś urzec. Każda wyprawa mnie zmienia jako człowieka. Nie wiem, może tak wymarznę na tym K2 zimowym, że w ogóle stwierdzę, że już mam dosyć tego himalaizmu i teraz to już tylko będę się wspinał w ciepłych skałkach. To są żarty, pewnie tak nie będzie. Natomiast ja sobie bardzo cenię taką wolność wyboru, że nie jestem zobowiązany, nie mam żadnych planów 5-10-letnich i tak naprawdę, jeżeli bym chciał, to mógłbym po prostu przestać się wspinać.